To jeszcze raz krótkie przedstawienie. Teresa Bruszyńska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry,
witam
pani.
Państwa. Witam pana redaktora, witam państwa. Pani.
Gazeta Wyborcza dzisiaj robi karierę w Poranku Wnet, jeśli szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Witold Kołodziejski, będzie nadal brnąć w te ugarstwa o braku pieniędzy na przedwyborczy monitoring stacji telewizyjnych. Jeśli to Rzecznik Praw Obywatelskich będzie musiał wziąć na siebie ten obowiązek, to znaczy, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji staje się wspólnikiem władzy w manipulowaniu wyborcami. Agnieszka Kublik napisała w komentarzu wczorajszym w Gazecie Wyborczej, co pani na to?
No cóż, wydaje mi się wyjątkowo niestosowne nakładanie na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przez redaktor Kublik, przez Rzecznika Praw Obywatelskich i przez jakiekolwiek inne instytucje, jakichkolwiek obowiązków, które, które nie są przewidziane przez ustawodawcę. Wydaje mi się, że naprawdę kampania wyborcza nie powinna zakreślać aż takich no niebywałych wręcz ram. Jeśli chodzi o obowiązki, a właściwie o zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to one są bardzo szczegółowo zapisane w ustawie o radiofonii i telewizji oraz w konstytucji.
To jest tak, że zwyczajowo, jak były wybory, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadziła takie monitoringi, czy patrzyła na to, co dzieje się w mediach publicznych?
Oczywiście, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji prowadzi rozmaite monitoringi, ale nie tylko w mediach publicznych, ponieważ jest to organ regulujący cały rynek medialny, audiowizualny w Polsce. Nie jest skupiona wyłącznie na publicznej radiofonii i telewizji, ale również na stacjach komercyjnych. Przede wszystkim zasady regulujące rynek są przez Krajową Radę bardzo mocno podkreślane i obejmuje to wszystko, obowiązki Krajowej Rady obejmuje nie tylko sprawy postępowań koncesyjnych, ale regulacja całego rynku, w tym również działania zmierzające do ochrony małoletnich, jak również działania zmierzające do regulowania wszystkich spraw związanych z prawidłowym przebiegiem również wyborów, ale dotyczy to szczególnie skarg, które wpływają do nas w tym okresie. I te skargi wszystkie są szczegółowo rozpatrywane i wówczas albo zajmuje się wydział odpowiedni u nas w biurze analizą i postępuje w związku z tym ściśle według procedur u nas już stosowanych, albo są te skargi przekazywane do Państwowej Komisji Wyborczej.
Widzę tu rozmaite skargi i zorientowałem się, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest często tym, który pisze listy do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a to w sprawie Gdańska, a to w sprawie programu Kasta, a to w sprawie zniesławiania sędziów przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. To też taka skarga, taki list od Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Oczywiście my ostatnio dosyć intensywnie korespondujemy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Natomiast jeśli chodzi o audycje publikowane, rozpowszechnianie przez nadawców, cały czas podkreślamy, że nadawca kształtuje swój program samodzielnie. I my nie mamy możliwości ani kompetencji do tego, żeby wpływać na zapisy, które są przewidziane ściśle, są kompetencjami wyłącznie nadawcy.
Bo to nadawca jest zobowiązany do tego, żeby po kampanii wyborczej przedstawić, co działo się na jego antenie podczas kampanii?
Przede wszystkim czasy, które zostały ściśle określone w rozporządzeniu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i to rzeczywiście zarówno czasy, jak i ramowy podział czasu przeznaczonego na nieodpłatne audycje wyborcze, To wszystko rzeczywiście musi być przestrzegane, również na nadawcę, szczególnie tego publicznego oczywiście, jest nałożony obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy kandydatami na tutaj w przypadku wyborów prezydenckich na urząd prezydenta.
Bo to jest tak, że nadawca musi się z tego czasu rozliczyć, musi pokazać, ile poszczególne komitety wyborcze i poszczególni kandydaci zajęli miejsca na antenie.
Tak jest, to są czasy, które nadawca jest zobowiązany przeznaczyć na te nieodpłatne audycje wyborcze dla każdego komitetu wyborczego, w których każdy kandydat musi mieć możliwość przedstawienia swojej osoby.
Powiedziała pani, że w ustawie nie jest zapisany monitoring, ale czy nie jest zakazany monitoring? Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie może wykonać takiego monitoringu mediów wszelkich i odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, to jak wyglądają media w Polsce podczas kampanii wyborczej?
Zaraz, ja nie powiedziałam, że nie może przeprowadzać monitoringów. Może przeprowadzać i nie ma takiego zakazu. I rzeczywiście były monitoringi. Poprzednia Krajowa Rada dokonała takiego monitoringu w roku 2015. Jednak nie była to całościowa analiza kampanii wyborczej w mediach w Polsce. Natomiast był to monitoring wybranych audycji. Ten monitoring obejmował 120 godzin audycji publicystycznych i wybrane serwisy informacyjne podstawowych anten, to jest TVP, Polsatu, TVN i Telewizji Trwam. No i summa summarum, to nie ukazywał całościowej, nie pokazywał jakby obrazu całościowego przebiegu kampanii wyborczej. My nie mamy takich kompetencji do tego, żeby oceniać, zanalizować, oceniać całego przebiegu kampanii wyborczej, ponieważ te wszystkie kompetencje są przewidziane tylko dla Państwowej Komisji Wyborczej. Kodeks wyborczy nie nakłada na nas takiego obowiązku.
Ale właśnie ta konkluzja tego raportu, nie wiem, czy pani ma przed sobą ten raport z 2015 roku, czy wie pani, jakie były konkluzje, czy wtedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powiedziała, że coś niedobrego działo się w mediach, czy też orzekła, że wszystko było w porządku?
Nie było tam jakichś szczególnych negatywnych opinii, natomiast rzeczywiście ten raport głównie odnosił się do ilościowego przekazu. Też nie ma tam żadnych jakościowych ocen, tylko ilościowe. To znaczy, ile czasu antenowego było przeznaczonego na prezentację danych komitetów wyborczych.
A może Krajowa Rada pokusi się o taki raport jakościowy, sprawdzi wszystkie telewizje, które i radia, które w Polsce nadają, żeby wiedzieć, co tak naprawdę na rynku medialnym się dzieje, która z idei albo ideologii jest ideologią dominującą i w jaki sposób się przedstawia to, co się dzieje w Rzeczpospolitej i nie tylko.
No to jest bardzo kusząca propozycja, jednak muszę zauważyć, że nie mogłaby być to tego typu monitoring ilościowy, a przede wszystkim jakościowy, nie mógłby być przeprowadzony przez nasz Departament Monitoringu, bo on już obejmuje wiele godzin, wiele stacji, wiele anten. I w związku z tym musiałby być zlecony na zewnątrz, a jak zlecony na zewnątrz, to musi być przeprowadzona procedura przetargowa, która niestety trwa. No i oczywiście koszt takiego monitoringu byłby ogromny. Chcę tylko zwrócić uwagę w takim razie na taki mały, może mało istotny fakt, że we Włoszech są prowadzone tego typu monitoringi, jednak też nie są one jakościowe, ale ilościowe, ponieważ bardzo trudno jest taką metodologię opracować odnośnie jakości programów. Myśmy rozmawiali o tym już z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie, że może oni by się zdecydowali na opracowanie takiej metodologii, ale to jest naprawdę dosyć poważne i trudne zadanie.
To są trudne zadania. Są dwie instytucje, które teraz odpowiadają za to, co dzieje się w mediach. Jedna dedykowana mediom narodowym, czyli Rada Mediów Narodowych, czy ta z kolei ma takie obowiązki, żeby zobaczyć, co dzieje się w mediach narodowych, w telewizji publicznej, w radiu publicznym, czy też nie ma?
Panie redaktorze, nie chcę się wypowiadać na temat zadań Rady Mediów Narodowych. Wydaje mi się, że tutaj już lepiej zapytać Radę Mediów Narodowych, natomiast my zdecydowanie nie mamy takich kompetencji. Nie będziemy oceniać, nie mamy wpływu na to, kto jest w zarządzie mediów publicznych.
Ani w zarządzie, tak dla własnej ciekawości. Czy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie chciałby sobie wyrobić, a może ma wyrobione zdanie na temat tego, co dzieje się w mediach publicznych? Czy to wszystko jest takie, jakie być powinno, czy może powinno być inne niż jest?
Na temat mediów publicznych przewodniczący na 100% ma swoje zdanie.
Ale trzeba zaprosić
pana przewodniczącego, oczywiście, żeby osobiście się na ten temat wypowiedział. Natomiast z pewnością przewodniczący dużą uwagę przywiązuje do wszystkich mediów w Polsce, całego rynku medialnego. I chciałam tutaj podkreślić, że już w lutym 2018 roku ruszył okrągły stół mediów. Właśnie pan przewodniczący zainicjował te działania i ten okrągły stół mediów, który skupia wszystkich nadawców, jak również cały w ogóle rynek medialny funkcjonujący w Polsce, do przeprowadzenia rozmaitych porozumień, które mogłyby pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu rynku w Polsce.
Przeglądam. A to w takim razie jeszcze informacja dotycząca badań rynku, tak? Czy przewodniczący zapowiedział, zresztą Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła się takiej inicjatywy, że zbada, będzie alternatywny sposób badania rynku, między innymi radiowego. Czy coś się w tym temacie dzieje? Czy jesteśmy bliżsi tego, żeby mieć drugie źródło informacji na temat tego, ile osób słucha Radia Wnet i innych rozgłośni oczywiście.
Dziękuję, że pan poruszył ten problem. Rzeczywiście sprawa badania telemetrycznego słuchalności, oglądalności jest niezwykle istotna, bo to przecież widzowie i słuchacze sami określają, czy podoba im się dane medium, czy nie, poprzez uczestnictwo w tym rynku. I takie badania już są początki przeprowadzanych już tych badań i będziemy mieli na ten temat konferencję, na którą już serdecznie zapraszam 26 lutego. O szczegółach jeszcze bliższych będziemy informować. Natomiast oczywiście jednoźródłowe badania telemetryczne to jest kolejna rzecz, która została przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zainicjowana, no i która wkrótce znajdzie swój finał.
O czym słuchaczy Poranka Wnet poinformowała Teresa Brykczyńska, że...
Jeszcze chciałam zaprosić na konferencję prasową, która odbędzie się w piątek w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ulicy Brackiej. To będzie konferencja, na której zaprezentujemy skuteczność metod samoregulacji, tym razem odnośnie reklam żywności skierowanych do dzieci. Ochrona małoletnich to jest bardzo ważny element naszych działań.
O czym na pewno będziemy mieli okazję porozmawiać. Teresa Brykczyńska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, była gościem Poranka Wnet. A w przeglądzie prasy połączenie mamy z Pawłem Bobołowiczem, Kijów, na antenie Radia Wnet i Poranka Wnet. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale zacznijmy od tego hasła. Poznajmy JP2. Urodziłem się w roku 1920. W 1920 roku ważne zdarzenia też miały miejsce w Kijowie i od razu zapowiedzmy, że będzie audycja na temat Jana Pawła II z Kijowa, z Pawłem Bobołowiczem, z gośćmi. To zdarzy się 25 kwietnia. Oczywiście jak Bóg da, na co bardzo się cieszymy. Cieszymy się na tą audycję, ale teraz nie o JP2, a o tym, w którym roku urodził się Paweł Bobołowicz?
Trochę później, 1972.
Rocznik 1972 kojarzy nam się z Olimpiadą w Monachium i z tym, że polska drużyna piłkarska zdobyła tytuł mistrza olimpijskiego, ale pewno nie tylko z tym nam się kojarzy, co teraz dwa tematy mamy kijowskie. Pierwszy temat dotyczy Kijowa i telewizji tatarskiej, która ma wielkie kłopoty. W tej sprawie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zajęło stanowisko, ale stanowisko SDP nie zmniejsza kłopotów telewizji tatarskiej z Kijowa.
Pozwól, Krzysztofie, że zacznę od jednego takiego zdania bezpośrednio związanego z rocznicą, która dzisiaj jest obchodzona, bo dzisiaj jest 20 lutego 2014 roku rozegrały się tragiczne wydarzenia na Majdanie. To był dzień, w którym dokonano tego masowego rozstrzału uczestników rewolucji godności na ulicy Instytuckiej. Dzisiaj na Ukrainie jest obchodzony Dzień Niebiańskiej Sotni, czyli tych wszystkich, którzy zginęli w czasie tych wydarzeń na Majdanie. Będą związane z tym uroczystości. Ja osobiście też ten dzień wspominam i na antenie dla nas to też przecież był ważny dzień. Moja pierwsza korespondencja tego dnia była 2 godziny wcześniej i to właśnie dokładnie w tym samym czasie, kiedy padły pierwsze ofiary na ulicy Instytuckiej. Ukraina oczywiście o tym pamięta, ale w pewnym sensie jest to związane z tematem, który wywołałeś, czy tym, który dotyczy telewizji ATR, to telewizja krymsko-tatarska. 20 lutego jest też uznawany na Ukrainie, 20 lutego 2014 roku, jako ten pierwszy dzień, kiedy Rosja dokonała agresji na Krym, bo chociaż wtedy jeszcze nie było tych widocznych elementów agresji militarnej, to właśnie analitycy ukraińscy i osoby, które badały ten temat, stwierdzają, że ostateczne decyzje co do aneksji Krymu zapadły właśnie 20 lutego i wtedy Rosja już przygotowała się do fazy zbrojnej. No i oczywiście tutaj bardzo ważną rolę odgrywała społeczność krymsko-tatarska, która przecież jest narodem tym rdzennym Krymu. Krymscy Tatarzy mają tą swoją telewizję ATR, która jest telewizją jedyną taką na świecie. Ona nadaje w języku krymsko-tatarskim, nadaje też w języku ukraińskim, nadaje w języku angielskim. Do 2015 roku ATR nadawał z Krymu, ale oczywiście w sytuacji okupacji nie było możliwe, żeby mógł nadawać dalej. Telewizja ATR przeniosła się do Kijowa. To jest telewizja tworzona też przez krymskich Tatarów. Tam pracują krymscy Tatarzy. Zespół dziennikarzy, olbrzymi zespół dziennikarzy przeniósł się do Kijowa i stąd telewizja była dalej nadawana. Ona jest odbierana wszędzie, nie tylko na Krymie, ale na terenie Ukrainy. Wykorzystuje do tego łączność satelitarną, ale też nadawała przez nadajniki naziemne. Dlaczego mówię, że nadawała? Bo w ubiegłym roku okazało się, że telewizja ma problemy. Obiecana dotacja z państwa nie dotarła na czas. Dotarła pod koniec roku i ATR nie mogło jej wykorzystać zgodnie z przepisami. Musiało zwrócić. Na początku tego roku znowu państwo obiecało, że będzie wsparcie dla telewizji krymskich Tatarów, ale jednak to wsparcie nie dotarło. Mało tego, instytucje państwa ukraińskiego zablokowały w ogóle możliwość finansowania telewizji ATR, a w dotychczasowym finansowaniu stwierdziły, że jest wiele uchybień. Między innymi zarzucono, że telewizja nie korzysta z przetargów na realizację materiałów z okupowanego Krymu. Absurd tego stwierdzenia jest oczywisty. No, dla telewizji ATR pracują i współpracują z nią krymscy Tatarzy, nie tylko osoby przebywające na Krymie. I oczywiście ta współpraca ma charakter nielegalny z punktu widzenia okupanta Federacji Rosyjskiej, która okupuje Krym i która traktuje ATR jako po prostu zagrożenie dla swojego funkcjonowania. Każda osoba, która współpracuje z ATR jest po prostu z zasady podejrzana. Osoby, które współpracowały z telewizją ATR miały przez to co najmniej nieprzyjemności, a kilka z tych osób po prostu znalazło się w więzieniu. Więc mówienie o tym, że materiał dla ATR miał być realizowane w formie jakichś przetargów jest to po prostu rzecz niemożliwa. To spowodowało taką sytuację, że w tym momencie telewizja przestała praktycznie normalnie funkcjonować. Nie ma 90% tego kontentu, który był wcześniej. Najczęściej widać, że studio jest puste i słychać rytm bijącego serca. W ten sposób ATR o sobie przypomina w mediach. No ale oczywiście krymscy Tatarzy domagają się tego, żeby jednak telewizja mogła normalnie funkcjonować. Skrócono, ponad połowa dziennikarzy przestała pracować w ATR-ze. No a ATR-u upominają się nie tylko ci, którzy są w Kijowie, ale pomimo zagrożenia dla własnego bezpieczeństwa widzowie ATR-u z Krymu opublikowali niedawno w sieciach społecznościowych i na antenie ATR-u film, w którym występują pod własnymi nazwiskami, z własnymi twarzami. Nagrali film na Krymie, w którym proszą władze Ukrainy jednak o wsparcie telewizji krymskich Tatarów. I tak jak powiedziałeś, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich słuchało się też te głosy naszych ukraińskich, tatarskich kolegów i apeluje o to, żeby usunąć bariery administracyjne związane z finansowaniem telewizji ATR, żeby doprowadzić do tego finansowania, a przy okazji, o tym też mówią ukraińscy dziennikarze, twórcy telewizji ATR, ten projekt jest tak ważny, że tym powinna się po prostu zainteresować też Unia Europejska, bo jest to przecież konsekwencja problemów telewizji ATR, jest to konsekwencja zajęcia Krymu. Przez to ATR nie może funkcjonować w tym obszarze i reklamowym na Krymie, ma problemy z uzyskaniem, nie może uzyskać licencji na funkcjonowanie na Krymie z oczywistych względów, ale też ma problem, żeby normalnie zaistnieć na rynku ukraińskim. Dlatego dziennikarze ATR-u apelują i proszą o pomoc instytucje międzynarodowe. A pamiętajmy, że dla nas wszystkich, dla odbiorców, dla widzów, ale też dla dziennikarzy, praca dziennikarzy ATR-u to po prostu źródło informacji, rzetelne informacje o tym, co dzieje się na Krymie. Jak zabraknie tego źródła informacji, to będzie to olbrzymia strata dla całego obszaru informacyjnego.
To o telewizji ATR oczywiście sprawę będziemy monitorować, a teraz o pewnej dyskusji, która ma miejsce. Dyskusja dotyczy obchodów rocznicy Katynia, obchodów rocznicy Smoleńskiej. W tej dyskusji występuje Paweł Bobołowicz jako stronnik tych, którzy uważają, że w tym roku 80. rocznicę zbrodni katyńskiej powinniśmy obchodzić nie w Katyniu, tylko na Ukrainie.
Ja jestem może w takiej nie do końca zręcznej sytuacji, bo jednak pozwolę sobie przedstawić na początku zdanie obydwu stron, a tak jak powiedziałeś, no mam też sprecyzowaną swoją opinię, ale jednak no, wiadomo, że od pewnego czasu, że zastanawiano się nad tym, czy w 80. rocznicę delegacja, oficjalna delegacja państwa polskiego może pojechać do Smoleńska, do Katynia, czy jest to możliwe i jak to będzie wyglądało ze względu na tę sytuację, która ma miejsce z Federacją Rosyjską. I rzeczywiście Andrzej Rosiński, były konsul Rzeczypospolitej Polskiej, historyk, wywołał tą dyskusję też w obszarze publicznym, zamieścił w mediach społecznościowych taki wpis, że najlepsze miejsce na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej to Charków z Kijowem, Bykownią albo Warszawą. I to spowodowało dużą dyskusję, dlaczego tak, dlaczego nie jechać do Federacji Rosyjskiej. Osoby, z którymi utożsamiam się, z tym stanowiskiem utożsamiam się, uważają, że po prostu nie można w tym momencie w jakikolwiek sposób wokół tej sprawy rozmawiać z Federacją Rosyjską, bo stanie się zakładnikiem polityki Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska bardzo aktywnie, szczególnie od końca ubiegłego roku, od grudnia, prowadzi fałszywą politykę historyczną wobec Polski. Fałszuje historię dotyczącą II wojny światowej, początku II wojny światowej. Tym takim kluczowym momentem fałszowania historii stał się pakt Ribbentrop-Mołotow i rosyjska agresja, sowiecka agresja 17 września 1939 roku, ale słyszeliśmy też fałszerstwa, które próbowały obciążać Polskę i za wywołanie II wojny światowej, ale też plątać Polskę w temat odpowiedzialności za Holokaust. Biorą w tym udział rosyjscy, nie tylko historycy, nie tylko działacze, ale wprost oficjele państwowi, wprost Władimir Putin. Wiara, że uda się w takiej sytuacji, w takiej atmosferze normalnie zorganizować obchody, godne obchody, w którym mogliby brać udział najwyżsi przedstawiciele polskiego państwa na terenie Federacji Rosyjskiej. Ja osobiście, to ta opinia jest podzielana przez między innymi Andrzeja Rosińskiego, ale też innych polskich historyków, dyplomatów, działaczy i dziennikarzy. No uważamy, że to jest po prostu niemożliwe i że zostaniemy znowu wpętani w jakąś grę polityczną. Niestety ona się też przełoży na grę polityczną w Polsce. No, ale to nie jest jedyne stanowisko. Jest też stanowisko przeciwne. Ostatnio w mediach społecznościowych wyraźnie sprecyzowała też Agnieszka Romaszewska. Agnieszka Romaszewska uważa, że powinno się jechać do Federacji Rosyjskiej, obchody powinny być w Katyniu, że niepojechanie tam będzie świadczyło o jakimś strachu, a nie powinniśmy ulegać strachowi przed Federacją Rosyjską. Natomiast dlaczego takie osoby jak ja uważają, że te obchody można zorganizować na Ukrainie? Przecież pamiętajmy, że nazwa Katyń, zbrodnia katyńska jest nazwą umowną, dlatego że Niemcy odkryli zbrodnię w Katyniu i dlatego że świat dowiedział się o zbrodni przez to miasto, tak jest nazwana, ale zbrodnia dokonana przez Sowietów ma wiele miejsc i było wiele miejsc, w których rozstrzeliwano i pochowano Polaków. Tak się złożyło, że teren Ukrainy jest tym terenem, w którym są potężne cmentarze, gdzie są pochowani nasi rodacy. Bykownia pod Kijowem, kilka tysięcy naszych rodaków i Charków, potężny cmentarz, prawie 4000 ofiar zamordowanych przez w wyniku tego rozkazu Stalina i Berii. Na terenie Ukrainy jest też położony obóz Starobielsk, z którego byli wywożeni polscy oficerowie, polscy intelektualiści, którzy w ramach tego rozkazu zostali zamordowani. I to miejsce na Ukrainie po prostu daje możliwość obchodów z wielkim prawdopodobieństwem ustalenia z władzami Ukrainy. Po prostu byłyby prostsze i nie skutkowałyby żadnym elementem fałszowania historii. To nie oznacza, że w Katyniu nie miałoby być żadnych uroczystości, ale nie powinni się tam udawać przedstawiciele państwa wyższej rangi niż polski ambasador na terenie Federacji Rosyjskiej. I element bezpieczeństwa, wiele osób, tych, które uważają, że tam polscy oficjele nie powinni jechać do najwyższej rangi, jest tutaj ostatnim elementem podnoszonym, chociaż ja bym go nie lekceważył. Zastanawiając się nad tą sytuacją z 10 kwietnia 2010 roku, przecież nie możemy tego pominąć. Musimy pamiętać, że Federacja Rosyjska wciąż nie oddała wraku samolotu prezydenckiego i tak naprawdę to uniemożliwia zamknięcie tej tragicznej sprawy i zrozumienia wszystkiego, co wtedy się wydarzyło. Jesteśmy zakładnikami tej sprawy. Rosja gra i powinniśmy o tym pamiętać i w związku z tym bardziej nie powinniśmy dawać Rosji kolejnej możliwości do manipulowania polską opinią publiczną, do wprowadzania nas w kolejny spór. Nawet sam fakt, że dyskutujemy wokół tego tematu, już świadczy o tym, że jest to temat niebezpieczny, bo należałoby oczekiwać jednak jakiejś wspólnoty myśli i konsensusu nawet wszystkich sił politycznych w Polsce, jeśli chodzi o tę sprawę, po prostu nie dawać się rozgrywać Federacji Rosyjskiej. A przy okazji, jeżeli te obchody odbyłyby się na Ukrainie, to jest to też dobry moment, żeby po prostu przypomnieć raz, że wśród tych ofiar, 20 tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej, ale to przecież zbrodnia katyńska to jest tylko element wszystkich zbrodni popełnionych przez Sowietów od początku II wojny światowej na obywatelach państwa polskiego. To nie tylko byli Polacy, byli tam Białorusini, o czym bardzo często zapominamy, byli tam Ukraińcy, z naczelnym kapelanem prawosławnym Wojska Polskiego Federońką. Byli tam Żydzi też z naczelnym kapelanem, naczelnym rabinem Wojska Polskiego. W związku z tym jest to też moment, kiedy moglibyśmy o tym godnie przypomnieć na terenie Ukrainy. Przypomnieć nie tylko Polakom, ale też Ukraińcom. Przypomnieć też w tym niestety współczesnym kontekście, do którego doprowadza Federacja Rosyjska, która niestety jest już wprost kontynuatorem myśli historycznej Związku Sowieckiego i Putin tego w żaden sposób nie ukrywa, ale tym bardziej powinniśmy o tym głośno mówić. A cóż, na terenie Federacji Rosyjskiej trzeba prowadzić akcje informacyjne. Oczywiście państwo polskie powinno być tutaj aktywne, powinno
być obecne,
które tam są.
Bardzo
powinno być obecne na pewno w randze ambasadora, natomiast polski premier, polski prezydent nie powinien jechać na teren państwa, które kłamie, oszukuje także w tej sprawie i stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia naszych obywateli.
Zdaniem Pawła Bobołowicza. Bardzo,
i nie tylko moim.
I nie tylko Pawła. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Kijów był na antenie Radia Wnet, za chwilę Studio Wilno i Agata Antoniewicz. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, słuchacze Radia Wnet. Dzień dobry, Warszawo, Krakowie. Dzień dobry, Krzysztofie. Witam wszystkich serdecznie z Wilna.
Byliśmy w gościnnym Wilnie. Byliśmy świadkami otwarcia hospicjum dla dzieci. Skrzydła Anioła są w studio tutaj, w Warszawie, na 5. piętrze budynku Pasty. Dziękowaliśmy siostrze Michaeli za to wszystko, co zrobiła. I siostra Michaela dziękowała za naszym pośrednictwem. pośrednictwem słuchaczom Radia Wnet za to, że wsparli ideę budowy hospicjum. Pewno w studio Wilno znajdzie się słowo na temat tego, co tam się teraz dzieje, bo Agata Antoniewicz właśnie w hospicjum błogosławionego Michała Sopoćko jest i tam jest studio Radia Wnet, studio Wilno. Na zegarze godzina 9:15. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jan Gromnicki był wydawcą. Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego i tłustego czwartku, a usłyszymy się jutro o godzinie 7:07. Wszystkiego najlepszego.